Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to trzecia część felietonu dotyczącego omówienia artykułu Potęga Sojuszu Rosyjsko-Chińskiego. Część pierwsza, pana independent tradera, człowieka, który zajmuje się głównie sprawami finansowymi, giełdowymi, no, ale tutaj wszedł na teren, którego się, na który się na który się nie zna i popełnił cały szereg różnego rodzaju bzdur, gaf. Jak Państwu relacjonowałem w pierwszej części mojego felietonu, omawiałem tam, ten człowiek omawiał sprawy rosyjsko-amerykańskie i to była rzecz na dobrym poziomie. A w drugiej części zabrał się za relacje chińsko-rosyjskie, czy rosyjsko-chińskie, i tu już zdecydowanie gorzej mu poszło, dlatego że ja twierdzę, że opiera się na amerykańskich jakichś materiałach, które proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy. Jeśli jakaś agencja amerykańska, na przykład Stanford, opublikowała jakieś swoje dane na temat relacji chińsko-rosyjskich, to jak Państwo myślicie, to są dane prawdziwe? To jest prawda, cała prawda i tylko prawda, tak mi dopomóż Bóg? Nie, proszę Państwa. To jest agencja wywiadowcza. Zakładam, że te dane pochodzą zbiorcze dane pochodzą, mogą pochodzić z Departamentu Stanu, mogą pochodzić z właśnie różnych innych źródeł. Ale tego typu publikowane nie zawierają właśnie, tak jak powiedziałem, prawdy, samej prawdy i tylko prawdy. Zawierają skompilowane materiały, które mają być korzystne dla rządów Stanów Zjednoczonych. Oni tego nie publikują dlatego, żeby ludzkość wiedziała, jacy to Amerykanie są mądrzy i wszystko wiedzą. Nie. Oni to publikują po to, żeby mieć w tym własny interes. Własny interes, czyli dezinformacja. Koniec, kropka. Proszę Państwa, trzecia część będzie poświęcona kolejnym rzeczom, przy których omawianie kolejnych punktów, które ten pan wypunktował, a właściwie ktoś tam, bo on tylko skopiował. I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na pytanie, co z tego jest prawdą, co z tego jest fałszem, co z tego może być w trakcie realizacji, co z tego jest w trakcie omawiania, co z tego jest już omówione, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ja, w przeciwieństwie do tego człowieka, zachowuję daleko idący idącą ostrożność w podejściu do tego materiału. Kolejnym punktem jest przemysł lotniczy, współpraca w przemyśle lotniczym, projektach militarnych. ROSTEC i Aviation Industry Corporation China podpisały porozumienie o współpracy z sektorem lotniczym. Ma on obejmować produkcję i dystrybucję podzespołów, materiałów lotniczych, silników, helikopterów i samolotów na terenie Rosji, Chin i państw trzecich. Prace będą obejmowały m.in. budowę ciężkiego helikoptera na bazie Mi-26 i chińskiego odpowiednika Airbusa dla Chin. No właśnie, to jest to, o czym ja przecież mówię. Ja Państwu od zawsze próbuję przedstawić taką oto sytuację, że współpraca między Chinami i Rosją odbywa się na kilku płaszczyznach. To znaczy, płaszczyzna relacji strategicznych. To znaczy, są pewne punkty strategiczne, które są realizowane bez względu na ceny i one są realizowane. Kolejny punkt to są rzeczy, które no, są zapewne strategiczne, ale tu już ceny jednak wchodzą w rachubę. No i trzeci punkt, umowy czysto handlowe, gdzie liczy się tylko i wyłącznie cena. Myślę, że w relacjach chińsko-rosyjskich bardzo dużą rolę pełnią te pierwsze, czyli strategiczne, z obszaru obronności, z obszaru, ale przemysł lotniczy to w dużej mierze obronność, a więc projekty militarne, więc tutaj cudów nie ma. Tu ja o tym mówię, tylko że jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, o, na przykład, jak ten facet pisze za chwilę, Rosja dostarczy do Chin 6 batalionów wyrzutni S-400 za 3 miliardy dolarów. A mnie się wydawało, że ona dostarczyła już. Poza tym porozumienie obejmuje również przyszłą współpracę w rozlokowaniu wyrzutni S-500, nad którymi wciąż trwają prace. Oprócz obrony terytorium Chin, system rakietowy ma w przyszłości służyć do obrony przeciwlotniczej nowego jedwabnego szlaku. Współpraca dotyczy również produkcji nowego typu cichych łodzi podwodnych, takich jak Amur-1650. Mają one być wykorzystywane przede wszystkim w programie MAD jako broń przeznaczona do kontrataku nuklearnego z wykorzystaniem rakiet Buława i ICBM. Chiny dostarczą rakiety MIRV, mogące razić wiele ataków naraz. Projekt ma obejmować budowę 4 łodzi po 2 na kraj. Proszę Państwa, czy Państwo myślicie, że ten ostatni akapit dotyczący łodzi podwodnych to jest rzecz, o której się mówi na każdym rogu chińskiej ulicy, czy to jest rzecz, którą się omawia na powiedzmy sobie lunchach, tak? Nie, proszę Państwa, to są rzeczy ściśle łamane przez super tajne. Więc jeśli ktoś, tenże Independent Trader, publikuje coś takiego, to oznacza, że to zostało upublicznione nie w Chinach, ani nie w Rosji, tylko przez amerykański wywiad, amerykańskie ośrodki wywiadowcze. To oznacza również, że To wcale nie oznacza również, że to wszystko jest prawdą. Nie. Absolutnie nie. To, proszę nie zapomnieć o tym, że jeśli to podane zostało w ten sposób, to podane zostało z myślą o własnych interesach. Kolejne punkty. IT i mikroelektronika. Rosja kupi od Chin elektroniczne komponenty do swoich rakiet i systemów obrony w ramach alternatywy wobec sprzętu do tej pory dostarczanego z USA. Kontrakt opiewa na dostawy warte miliard dolarów, czyli 50% do czasowego importu ze Stanów Zjednoczonych. W najbliższym czasie planuje się zupełnie zawiesić zakup elektroniki zza Pacyfiku. Dokładnie ta sama sytuacja jak poprzednio. O tym też można dowiedzieć się z pierwszego lepszego periodyku Finarczy w Rosji. No właśnie. Parki technologiczne. W ramach współpracy Russian Direct Investment Fund i Chinese Investment Corporation mają powstać dwa parki technologiczne. Jeden w Xishan Fendung na obszarze 4 km2, drugi w Moskwie na Sokołowo Invention Center o powierzchni 0,2 km2. Proszę Państwa, to jest 0,2 km2, to jest 40 hektarów, jeśli dobrze pamiętam. No dobrze. Każdy z parków będzie miał dodatkowe pododdziały w innych miastach. Inicjatywa ma pogłębić wymianę technologiczną między Chinami i Rosją w zakresie high-techu. Nie mam tej sprawie nic do powiedzenia. Nic na temat tych parków technologicznych nie słyszałem i nie będę udawał, że słyszałem, bo nie widzę powodu, dla którego miałbym kłamać. Obrona cybernetyczna. Rosja i Chiny mają pogłębić współpracę w zakresie walki cybernetycznej przeciwko CIA i NSA. Jest to kolejny krok po wcześniejszym porozumieniu o cybernetycznej nieagresji. Edukacja. Latem tego roku rozpoczyna się program wymiany 100 tysięcy studentów i stażystów między uczelniami obydwu krajów, Far Eastern Federal University i Beijing University of Technology. Bankowość. Wiem o tym, że jest podpisany program wymiany, ale 100 tysięcy studentów myślę, że chyba raczej nie. Rosja i Chiny podpisały wymiany swapowe. Bankowość. Rosja i Chiny podpisały wymiany swapowe między bankami centralnymi, które obowiązują od 2014 roku. Dzięki nim utrzymuje się płynność krajowych korporacji oraz dokonuje się wymiany handlowej waluty z pominięciem dolara. Poza bankami centralnymi również banki komercyjne otworzyły linie kredytowe w chińskich instytucjach w ramach zabezpieczenia płynności i obrony przed sankcjami nałożonymi na Rosję. Dodatkowo Kreml przyzwolił na zakup podmiotów w rosyjskim sektorze bankowym za pomocą chińskiego kapitału. Tak i tutaj częściowo o tym wiem. Znaczy w dużej mierze to się zgadza z tym, co ja wiem, no ale... Ale to też nie jest wiedza taka ogólnie dostępna. Karty kredytowe. China Union Pay, czyli chiński system kart kredytowych, zastąpił w obu krajach Mastercard i Visa. Po wprowadzeniu sankcji na Rosję, Kreml rozpoczął pracę nad własnym systemem o nazwie MIR. Sektor motoryzacyjny. Chińska firma motoryzacyjna buduje jeden ze swoich oddziałów w Rosji. Great Wall Motors ma produkować tam 150 tysięcy pojazdów. Fabryka ma zostać otwarta w 2017 roku. To też chyba nie jest, zdecydowanie nie jest pełny obraz sytuacji, bo z tego co ja wiem, im to, co Państwu relacjonowałem, myślę, z rok temu już, to kilka chińskich firm wchodziło na rynek rosyjski. Sektor petrochemiczny. W Szanghaju powstaje nowa fabryka gumy, która jako wspólne przedsięwzięcie firmy Sibur i Sinopec. Wcześniej obydwa podmioty uruchomiły podobne przedsiębiorstwo w krajach stojarskich. Proszę Państwa, przecież w Tianjin powstaje, czy pod Tianjin ma powstać wielki kombinat petrochemiczny, więc jakaś tam fabryka gumy? No właśnie, to jest to, co opowiedziałem wcześniej. Ja wiem o tym i mówiłem o tym wielokrotnie, o tej petrochemii, w związku z tym wiem, że to powstaje. Natomiast dlaczego tego nie ma? A no to zapytajcie się Państwo autorów tego tekstu, ale oczywiście nie pana Independent Tradera, bo on jest tylko kopistą, natomiast tych, którzy to robili. Konstrukcje infrastruktury. Chińskie firmy podjęły się budowy szybkiej kolei, która ma połączyć Moskwę z Kazaniem, a w późniejszym terminie również z Pekinem. Długość pierwszego połączenia ma wynosić 700 km. Pociąg będzie osiągał prędkość do 400 km na godzinę. Chińczycy budują również moskiewskie metro oraz drogi i mosty na granicy obu krajów. Dodatkowo Kreml uruchomił projekt budowy 460 tysięcy domów, za które odpowiedzialne będą podmioty z Chin. No i proszę Państwa, tutaj również jakieś nieporozumienia. Ta kolej Moskwa-Kazań jest na wstępnym etapie, zupełnie wstępnym etapie. Ja o tym mówiłem Państwu kilkakrotnie. Być może gdzieś jest to łatwe do znalezienia. W każdym razie to nie mówiąc o tym, że 400 km na godzinę, nie ma w ogóle o tym mowy. A czy budują moskiewskie metro? Nie sądzę. Natomiast budują mosty na granicy obu krajów. Tylko że tam i tam idzie wszystko opornie, bo z jednej strony, z chińskiej strony jest to budowane, natomiast ze strony rosyjskiej tak dosyć sobie opornie. Shanghai Cooperation Organization, SCO, czyli Szanghajska Organizacja Współpracy, jest odpowiedzią na nowe zagrożenie, jakim stały się kolorowe rewolucje i tak zwane wojny proxy. Nie wiem, co to są wojny proxy. Szanghajska SCO, to nazywam z uporem maniaka, angielski skrót stosuje. Ten człowiek nie jest absolutnie wschodnim NATO, lecz raczej platformą wymiany informacji dla służb zrzeszonych państw i kooperacja wojskowa. Prym wiodą w niej Chiny i Rosja. Oprócz nich członkami są również Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Cały czas trwają rozmowy na temat przyłączenia do organizacji Indii i Pakistanu. Co ciekawe, dlaczego nie powiedziano o Iranie. Co ciekawe, jednym z państw posiadających status partnera dialogowego jest Turcja. Jednak po strąceniu rosyjskiego myśliwca nad Syrią wzajemne stosunki między tymi krajami uległy znacznemu ochłodzeniu. W ramach współpracy między Rosją i Chinami dochodzi często do spotkań oficjeli odpowiedzialnych za gospodarkę i wojsko. No i właśnie, to jest to tak. No ja Państwu to relacjonuję za każdym razem. Tematy i przebieg rozmów są tajne, jednak wiemy, że konsultuje się zakres i rodzaj kooperacji przy projektach zbrojeniowych. Mają po drugiej stronie NATO, temat obronności musi być kluczowy, a oba regionalne mocarstwa zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Tak, proszę Państwa, więc tenże, jak powiedziałem, a ta trzecia część jest moim zdaniem, znaczy ja ją przeczytałem dlatego, żebyście Państwo mieli jasność, że coś takiego istnieje. A ja uważam, że wiarygodność tych informacji, oceniałbym wiarygodność tych informacji na poziomie 60%, 70%, coś koło tego. A ten oczywiście ten independent trader jako źródło podaje siebie. No więc sorry, ale nie, to nie jest coś, co ja lubię, no, czy to nie jest coś, co ja akceptuję. Nie, no. Z barana ze mnie raczej trudno robić. W tym przypadku uważam, że się z nas robi baranów, aczkolwiek no jest to, byłoby uczciwie, gdyby facet robił to, co ja, czyli ja, jak Państwu coś mówię, to wskazuję źródło. To nie znaczy, że daję link, ale co, za każdym razem mówię, skąd o tym mówię, skąd to biorę.